styczeń 2021 roku. Jaki to będzie rok? To chyba tylko on wie. Albo może ma jakieś plany, jakby chciał, żeby był wspominany. W każdym razie w dużej mierze upłynie pod znakiem szczepionek, dyskusji dotyczących tych szczepionek, upłynie pod znakiem cyfryzacji, upłynie pod znakiem zmian w naszym życiu, powstawania normalności. Ale to już będzie taka inna wersja normalności. Nie ta, która była przed 2020. Dzień dobry, dobry wieczór, bo nigdy nie wiem, kiedy mnie słuchacie. Arek Cempura z tej strony. Zaczynam kolejny sezon podcastu To Zależy. To tak fajnie brzmi, zaczynam kolejny sezon. Właściwie to drugi. Do tej pory wypuściliśmy w przestrzeń cyfrową 17 odcinków. Różne były te rozmowy. Natomiast jedno, co muszę powiedzieć, tytuł podcastu To Zależy jest trafiony, bo właściwie chyba w każdym, jak nie gość, to ja mówię To Zależy i nie jest to lokowanie produktów, tylko wynika po prostu z rozmowy. Zapraszam wszystkich do wysłuchania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, dotychczasowych odcinków. Wszystkie dostępne są bezpośrednio ze strony tozależy.org lub w waszych odtwarzaczach podcastu. Jesteśmy w Apple, Google, na Spotify'u, na Deezerze, na Empiku, w Lektonie. Jesteśmy, bo ciężko nad tym pracujemy. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich podcastosłuchaczy w kolejnym odcinku To Zależy. Dzisiaj temat dosyć ciekawy, być może nawet na czasie. Jeżeli masz głos, to używaj go już z sensem, można byłoby sparafrazować. Wypowiedź, którą usłyszałem w ciekawym filmie Wspaniała Pani Maisel, zdecydowanie polecam. Lata 60., Ameryka, środowisko naukowe, średni biznes. Warto oglądnąć, zobaczyć też historię kobiety, która jest stand-uperką. W tamtych czasach bycie stand-uperką do tego kobietą, no to było wyzwanie. Także polecam ten film. Ale przejdźmy do głównego tematu, czyli porozmawiajmy trochę o naszych wypowiedziach w przestrzeni publicznej. Trochę dzisiaj skupimy się bardziej na tej kwestii biznesowej, czyli naszej obecności na LinkedIn. Pewnie też zaczepimy trochę o Twittera. A moimi gośćmi, którzy omówią ze mną to zagadnienie, są Krzysztof Czyżewski i Roman Jędrkowiak. Panowie, parę słów o sobie.
Dzień dobry, Krzysztof Czyżewski. Ja jestem adwokatem. Jeżeli to nie wystraszy wszystkich dookoła już po pierwszym przedstawieniu, to dobrze. Lubię dowcipy o prawnikach, to pierwsza rzecz. Zawodowo zajmuję się od około 20 lat mediami, prawem rozrywki, szeroko rozumianą własnością intelektualną, ale też tak zwanymi media crisis management i różnymi ratowaniem reputacji klientów. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat będzie ciekawy.
Dzień dobry, Roman Jędrkowiak. Ja nie jestem adwokatem, chociaż jak Krzysztof wspominał o reputacji, to gdzieś się okazało, że mamy też wspólne obszary. Przez wiele lat szef marketingu, obecnie szef takiego butiku marketingowego ADHD Warsaw, doradca zarządu, generalnie marketing.
Witam panów jeszcze raz serdecznie. No i przejdźmy do pierwszego zagadnienia. Chociaż tam, Krzysztof, powiedziałeś fajną rzecz, że lubisz dowcipy o prawnikach, więc potem na koniec wrócimy do tego i poproszę cię być może jakiś jeden twój ulubiony. Zobaczymy, czy prawnicy śmieją się z takich samych rzeczy, jak ludzie, którzy nie są prawnikami, ale zostawmy to sobie na koniec w podsumowaniu. To zależy. Ciekawi goście i ich ciekawe historie. Mamy taką sytuację. Ja zakładam konto na LinkedIn. Czyli z jednej strony zakładam tam konto ja jako przedstawiciel pewnej firmy, no bo posiłkuję się tym, że wykonuję jakąś pracę, pełnię jakąś funkcję, jestem zatrudniony w jakiejś organizacji. Zakładam, że to jest takie miejsce, w którym ja trochę promuję siebie. No i teraz zaczynają się kwestie dotyczące tego, kim właściwie tam jestem. Ja tam jestem Arkiem Cempurą, czy jestem Arkiem Cempurą, pracownikiem danej instytucji? Jak wygląda właśnie kwestia dotycząca odpowiedzialności za słowo, no i tej szeroko pojętej właśnie tutaj reputacji, o której fajnie wspomnieliście?
Pytanie jest dość proste i powinna być na to prosta odpowiedź, a takiej prostej odpowiedzi nie ma. Na LinkedInie czy na jakimkolwiek innym medium społecznościowym, zawodowym rzeczywiście podpisujemy się, wymieniamy te swoje wszystkie tytuły profesora zajmujące 40 linijek i się w ten sposób definiujemy, ale nie oznacza to jakby automatycznie, że my tam otwieramy takie okienko, oddział swojej firmy i tutaj będziemy nagle udzielać informacji w imieniu tej naszej firmy, spółki, jakkolwiek by ona działała. Więc to nie jest moim zdaniem jeden do jednego, jeżeli się podpisze, że ja pracuję w danym przedsiębiorstwie, to jestem jego reprezentantem, tylko bardziej będzie zależało od tego, co ja tam napiszę, w jakiej dyskusji zabiorę udział, w jaki sposób będę komunikował, czy się będę dystansował i zaznaczał swoją rolę, bo to też jakby dużo od tego będzie zależało, czy ja będę wprost, tak jak w filmach są napisy, że wszystkie zbiegi okoliczności jakby są tutaj przypadkowe i ta pani przyszła w tym kożuchu i w tym kożuchu wychodzi, więc to trochę będzie zależało to od nas, jak my to zakomunikujemy, co powiemy, tak to zostanie odebrane, bo tak naprawdę jakby w świecie prawnym ilu prawników, tyle będzie różnych podejść, natomiast na koniec dnia prawnik myśli o jednym. W sytuacji czarnego scenariusza, a prawnicy od czarnych scenariuszy są właśnie lub uwielbiają je wymyślać i je rozpatrywać, to czarny scenariusz polega na tym, że my z tą wypowiedzią wyniknie jakaś kłótnia, ktoś uzna, że my się wypowiadamy tak lub inaczej, trafiamy do sądu albo jest skarga do naszego pracodawcy, który też może podjąć jakieś działania, ale na koniec dnia w tej sytuacji najbardziej czarnej z czarnych sprawa trafia do sądu i to sąd będzie jakby badał wszystkie okoliczności tej sprawy i będzie ustalał, czy my się wypowiadaliśmy tak czy inaczej. I wydaje mi się, że tutaj też jakby takim trochę testem czy takim przedskoczkiem tego wszystkiego, jak się spojrzy na wypowiedzi polityków, to jest bardzo dobry przykład, bo jakby jeżeli polityk mówi jako polityk z mównicy na konferencji prasowej, no to jest chroniony immunitetem. I teraz, żeby móc jakby w ogóle cokolwiek od niego chcieć, że on tam coś powiedział, to trzeba domagać się zwolnienia jakby przez dany organ, czy to jest Parlament Europejski, czy to jest Sejm, czy to jest Senat z immunitetu. No ale jest taki sobie polityk, który może opowiadać różne rzeczy, również o prywatnych osobach, o przedsiębiorcach. Było wiele takich procesów, sam takowe również prowadziłem, kiedy my uważamy, ten polityk tu, akurat w tym momencie, w tym miejscu, na tym stołku wcale nie występował, nie wykonywał swojego mandatu poselskiego, tylko występował w zupełnie innej roli jako Jan Kowalski i jest skierowany pozew wobec takiego polityka. I wtedy ten polityk mówi, ale zaraz w odpowiedzi na pozew, ale przecież ja tutaj jestem posłem, proszę domagać się zwolnienia. Najpierw, zanim ja cokolwiek powiem o tej mojej wypowiedzi, że ja tu nikogo nie obraziłem, to musicie się zwrócić do właściwego organu, czyli na przykład do Sejmu, o zwolnienie mnie ze zwolnienia i możliwość pociągnięcia mnie do odpowiedzialności. I wtedy to sąd decyduje, mówił jako polityk, czy nie mówił jako polityk. Takich spraw było bardzo dużo i na bazie tych spraw trochę schodzimy trochę piętro niżej i wchodzimy do świata biznesu. Oczywiście tutaj immunitetów nie ma, ale myślę, że to, co sądy wypracowały w takich sytuacjach, będzie miało zastosowanie do tej sytuacji. A ty, Roman, jak to uważasz?
Ja jedną rzecz tylko, tak ciebie słuchając, to sobie zapisałem parę rzeczy i będę do nich chciał wrócić się po wypowiedzi Romana, ale już mi się nasuwa jeden dowcip. Zaproś prawnika do podcastu, a na pewno stracisz głos. Roman.
To ja powiem chyba trochę prościej. W przypadku reputacji, czyli takiej dość subiektywnej jednak opinii innych ludzi o nas i pewnie sąd jest daleko, daleko w tle, ale to wszystko się rozgrywa po pierwsze szybciej, wcześniej, a po drugie w mniej może taki uporządkowany, merytoryczny sposób. No ja mam taką opinię, że jeśli podpierasz się reputacją swojej firmy, zakładając konto, teraz jestem na LinkedInie, no to na dobre i na złe. Jeśli ono ci jest potrzebne, żeby wzmocnić swoją siłę głosu, twój wizerunek, czy zwyczajnie podbić trochę ego, to jak mówisz coś złego, to też ma jakieś znaczenie. To znaczy reputacja jednak się rozciąga trochę szerzej niż odpowiedzialność. I często, żeby wystarczy, że ktoś w innym kontekście zrobi zrzut ekranu, skomentuje, albo to do innej wypowiedzi tej samej osoby dołączy. No to jest taka klasyczna sytuacja, ktoś coś powie, a ktoś przypomni wypowiedź sprzed roku, zrobi z tego zrzut ekranu, grafikę i to już jest jakieś ryzyko reputacyjne. Czyli w przypadku już takiej reputacji zwyczajnie trzeba uważać i prawdopodobnie taki zdrowy rozsądek i taka ostrożność i trochę większa odpowiedzialność niż odpowiedzialność prawna, bo to jest pewnie znacznie szerszy zakres zwyczajnie występuje.
Zdecydowanie. Znaczy, ja mówiłem tylko i wyłącznie jakby o tej takiej odnodze prawnej, ale absolutnie jej nie można rozpatrywać w izolacji od tej kwestii reputacyjnej, a wręcz bym powiedział, że ta kwestia prawna ze względu na taką trochę odległość tego sądu, czasową, wysiłkową, że trzeba tam pójść, zapłacić, mieć prawnika, a być może... I że to się wydarzy za 3 lata, będą jakieś tam przeprosiny albo coś, że to schodzi zdecydowanie na plan dalszy. Tylko jakby ta kwestia reputacyjna, o czym przed chwilką powiedziałeś, to jest jakby w ogóle teraz najważniejsza. Bo tak naprawdę okazuje się, że nawet jeżeli się nie podpiszesz, że jesteś z Coca-Coli albo z innego BMW, ale ktoś zobaczy, że masz czapkę z jakimś logo, albo że kiedyś byłeś na bankiecie z prezesem, to te informacje zaraz jakby są łączone i to jest wykorzystywane w ten sposób, więc to jest jakby jeszcze nawet bardziej. Znaczy, że to wykracza poza taki nawet kwestię samego, ty się chcesz zidentyfikować. Ty możesz nawet nie chcieć się zidentyfikować. Na przykład teraz mamy kwestię protestów Capitol. Ludzie weszli tam poprzedniego dnia oprowadzani przez kongresmenów republikańskich, żeby im powiedzieli, gdzie oni tam mogą iść, gdzie wejść, gdzie nie mogą wejść, jak się poruszać w ogóle po tym Capitolu. No i tam ktoś wypatrzył, patrz, ten ma kurtkę z reprezentacji pływaków olimpijskich i od razu jest jakby światło na reprezentację, na sport, na drużynę. Był tam jakiś syn sędziego od razu był. O, to jest ten syn sędzia i od razu jest ta lampa się zaczyna palić zupełnie jakby ten syn Palgo 6, patrzcie tego sędziego, to jest sędzia z Nowego Jorku, ważny, zobaczcie, zaraz przejrzymy jego orzeczenia, zobaczymy, co on tam mówił i tak dalej, więc ta kwestia reputacyjna, to ja bym nawet powiedział, że to jakby nie musi działać aż tak bardzo prosto, że tam jest, jak jest podpis, to dopiero kogoś identyfikujemy. Znaczy internet i w ogóle społeczność działa natychmiast w odpowiedzialność. Ja nie wiem, wczoraj na przykład widziałem, jakby cała akcja jakby jest zamykany w Toruniu, jedna z najstarszych gospod w Europie. No i tam jest dyskusja, ktoś mówi, ja tam mam tu biuro poselskie, nie byłem tu zjeść, szkoda bardzo. I od razu jest nagonka, ale wy politycy, to wy tacy, nic nie zrobiliście. Nawet nikt nie spojrzał na to, że akurat ten polityk, który się tu wypowiedział, akurat jest tej opcji, która próbowała coś tam zadziałać, zrobić, zmienić, poprawić. Więc to są takie, mam wrażenie, obrazy i słowa klucze, że zaraz my sobie to dokonujemy takiej transpozycji na to, gdzie nam wygodnie.
Okej, trochę pewnie polityka zawsze budzi więcej emocji, aczkolwiek ja uważam, że polityka to też jest również sposób prowadzenia biznesu. Czekam tak naprawdę na takie uczciwe podejście do tego, że ktoś będzie robił ogłoszenia, że do danej partii przyjmę na stanowisko i będę płacił ci tyle i tyle i dostaniesz takie przywileje. I może w końcu będzie to jakby bardziej zrozumiałe dla nas wszystkich. Ale przejdźmy do tych aspektów biznesowych. Krzysztof, ty powiedziałeś fajną rzecz, że w pewien sposób otwieramy oddział swojej firmy. Roman to podkreślił, że często podpieramy się tą firmą po to, żeby lepiej zaistnieć. Bo jeżeli trafiliśmy do dobrej firmy z jakiejś tam top brandów, naraz to wszystko funkcjonuje, dzieje się. I teraz to, co tu was łączy, fajnie mi wyszło, no to jakby element dotyczący. Czy my tamten otwieramy oddział firmy, no bo robimy teraz tą sprzedaż przez LinkedIn, chcemy tam zaistnieć, pozyskać klientów, czy bardziej my chcemy się tam zaprezentować, bo czujemy taką potrzebę, to się wszystko ściąga do tego elementu reputacji. Mamy dwa aspekty. Mamy reputację naszą własną i mamy reputację instytucji, z którą jesteśmy związani. Czy to w ten sposób też można tak podejść do tego tematu? Roman.
Ja mam taki przykład chyba, który może uprości kwestię prawną, a podkreśli kwestię reputacyjną. I to jest przykład prawdziwy. Jakoś nie chcemy i nie możemy użyć tej nazwy firmy, ale rzecznik prasowy bardzo znanej firmy, który na LinkedInie jest bardzo grzeczny i w przypadku pewnego reputacyjnego kłopotu zachował się bardzo profesjonalnie. W tym samym czasie, albo wcześniej na Facebooku był bardzo agresywny i bardzo taki niedyplomatyczny i nieprofesjonalny. Czyli na Facebooku nie było słowa o tej firmie. To było jego prywatne konto, tej osoby. Ale w tym samym czasie w mediów ta sama osoba już pod marką całkiem znaną występowała i mówiła rzeczy różne, tak najdelikatniej mówiąc. Czyli prawnie, to nie chcę za Krzysztofa tutaj orzekać, jest to pewnie trochę bardziej czysta i oddzielna sytuacja, ale reputacyjnie natychmiast ktoś to znalazł, ktoś to wyciągnął i ktoś to opowiedział. Czyli to tylko pokazuje, że i to się zdarzyło w ciągu dnia albo dwóch, bo to jest ten element czasu, jest tutaj niezwykle istotny, że to się dzieje błyskawicznie, to są godziny.
Czyli biorąc pod uwagę też to, co tu powiedziałeś, no to wracamy do tego naszego głównego wątku. Jeśli masz już głos, to uważaj, jak go używasz. I teraz trudno nam się rozdzielić od tej funkcji, jaką pełnimy w danej firmie, organizacji, od tego, kim jesteśmy prywatnie. Bo to, co powiedziałeś, może nas coś połączyć pewne fakty, że ja jako przedstawiciel mówię jedno, ale prywatnie wypowiadam się jeszcze inaczej. Czyli z drugiej strony, jeżeli gdziekolwiek idziemy, to teraz to, co Krzysztof powiedział, jest taki element dotyczącego tego czarnego scenariusza, czyli zawsze przy jakiejkolwiek naszej bytności wypowiedzi, szczególnie takiej, która zostanie zarejestrowana, czyli od Facebook, LinkedIn czy cokolwiek innego, bo jak wiemy, internety nie zapominają, powinniśmy przewidywać czarny scenariusz.
Ja myślę, że autentyczność i szczerość to w ogóle jest niezmiennie ważna, bo jakbyśmy zapytali pokolenia naszych, nie wiem, babci, dziadków i to by odpowiedzieli, czy jesteś w sklepie, czy u znajomych, czy na bazarze, no to jesteś tą samą osobą. To myśmy sobie jakoś podzielili świat na LinkedIna, Facebooka, Twittera i cokolwiek innego. No to są te same osoby na koniec dnia.
Znaczy mi się wydaje, że reputacyjnie nigdy nie będziemy mogli tego rozdzielić. My oczywiście możemy się starać, żeby później mieć argument w jakiejś dyskusji. Przecież mówiłem, że tutaj wypowiadam się jako osoba prywatna, to są moje poglądy, bo często też widzimy takie disclaimery. Ale moim zdaniem to, co mówi Roman, znaczy to zostanie wycięte, przestawiona kamera gdzie indziej, ktoś tego nie weźmie i to pójdzie już w świat. Więc reputacyjnie, wydaje mi się, my zawsze jesteśmy zlepkiem tego, do jakiej szkoły chodziliśmy, z kim pracujemy, kogo jesteśmy mężem, żoną, jakie mamy hobby. Jakby każdy sobie coś wybierze i jakby dostosuje. Znaczy, czy będziemy na LinkedInie, czy na Facebooku, obojętnie gdzie będziemy. Natomiast tylko pod względem prawnym, choć tak jak powiedziałem, moim zdaniem w tym takim świecie, zresztą chyba o tym dzisiaj też będziemy mówili, gdzie duże korporacje, które mają te media, przejmują rolę tych sądów. Coś, co się wydawało, a to tam nie pójdzie do sądu, a zresztą za 3 lata, a tu okazuje się, że tu ciach, tak naprawdę efekt jest ten sam, bo to jest w sekundę ktoś nam zablokuje, zawiesi, wyrzuci ze sklepu naszą aplikację i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ta kwestia reputacyjna będzie jeszcze bardziej miała większe znaczenie z tego powodu, że te uprawnienia kontrolne, ta odpowiedzialność, do tej pory mówiło się dobrze, no to jakby odpowiedzialność taka moja etyczno-moralna jakaś, taki wstyd jakiś, to jest tu, ale no tak naprawdę wewnątrz firmy to może ktoś mi podziękuje, że tam dokopałem komuś i powiedziałem, co naprawdę o nim myślę, bo nie można za to złapać prezesa, tylko mnie, więc ta odpowiedzialność taka sądowa czy cywilna będzie niewielka. I to się zaczęło już dawno, nie teraz, tylko z tą kwestią jakby zabrania tam Trumpowi tego jego profilu, tylko już z momentem, kiedy państwo zaczęło mówić, a czemu nie monitorujecie tych komentarzy, a czemu nie usuwacie, a czemu nie ujawniacie? I to mam wrażenie się zaczęło wtedy. Znaczy państwo powiedziało, że właściwie to pomóżcie nam. Pomóżcie nam pomóżcie nam tutaj jakby robić jakąś blokadę. I teraz okazało się, że trochę tak jak z tą sztuczną inteligencją, my się boimy, że w pewnym momencie nie będziemy przydatni, więc te jakby być może się okaże, że te sądy prywatne zajmą w ogóle miejsce, czy tego chcemy, czy nie, tych sądów publicznych, które utknęły gdzieś w tej pandemii jeszcze dodatkowo i które bardzo wolno mielą tą mąkę, a tutaj mamy ciach prach, wszystkie koncerny wydały wyrok jednego dnia.
Powiedziałeś dwie fajne rzeczy. Jedną bym teraz jakby zamknął a propos tych dużych korporacji, które występują trochę w roli sądów, a drugi wątek będę chciał za chwilę poruszyć, to dokopać komuś. Bardzo mi się podoba ta kwestia i ja bym chciał o niej porozmawiać. Natomiast w kwestii tych dużych korporacji, czy to nie jest trochę tak, że dzisiaj to jest może bardziej zauważalne, bo tak naprawdę wcześniej, jeżeli ktoś miał dostęp do jakiejkolwiek formy dotarcia do społeczeństwa, miał swoją gazetę, miał swoją telewizję, to on już wtedy tak naprawdę mógł też dokonywać pewnych cięć. Kogo prezentujemy, jak prezentujemy, w jakim świetle i czy go odcinamy od tego, żeby ludzie o nim wiedzieli. I dzisiaj tak naprawdę tylko nastąpiło jak gdyby znacznie szerzej. To wszystkie korporacje, no bo my się czujemy takimi dziennikarzami, możemy mówić, możemy pisać, no i teraz mamy pretensje, że nas ktoś odcina. Więc chyba tu się niewiele zmieniło. Zawsze ten, kto miał element dostarczania informacji, mógł nas odciąć.
Ja myślę, że zawsze tak było. Znaczy mechanizmy są niezmienne, to się, zmieniają się narzędzia, ale potrafisz sobie zawsze było tak, że były firmy, reklamodawcy albo duże rzeczywiście takie siły, które miały pewien wpływ na media i tym bardziej powinniśmy dbać o wolność dziennikarską i wolność mediów, bo to jest wartość sama w sobie i ona często jest ostatnią instancją obrony przed pewnymi kwestiami, czyli czy to jest koncern, który ma wpływ na medium, czy to jest social medium, które jest gdzieś daleko, ale ma takie mechanizmy autocenzorskie, które się włączają na zasadach trochę nieznanych, bo tak naprawdę dlaczego kolega A tak, a kolega B nie, może się gdzieś wybory inaczej wahadełko polityczne przechyliło i to już zrobiło się ważne, czyli tych aspektów bardzo, bardzo subiektywny jest dużo. Ale mechanizmy są te same. To znaczy mi się wydaje, że zawsze duzi, czytaj, duże pieniądze, będą flirtowały z pewnym wpływem na rzeczywistość. A social media dzisiaj zwyczajnie są bardzo ważne. I to jest taka rzecz, którą też niektórzy próbują trochę podsterowywać. Na szczęście, dopóki nie jesteśmy wielkim politykiem albo naprawdę największymi markami, to na szczęście one są ciągle dość społecznościowe. To znaczy, ja nie mam złudzeń, że wszystko jest super, ale ciągle dość społecznościowe elementy się, tak powiem, dzieją i sprawdzają, zwłaszcza w rzeczach złych. To znaczy, w przypadku skandali, kontrowersji, to ta społecznościowość mediów społecznościowych występuje w sposób wielki i natychmiastowy z wszystkimi wadami, ale one mają jakiś ciągle element demokratyczny, zwłaszcza w tematach tych takich mniej ważnych. No, to jest smutne, ale trochę rozmawiałem o social mediach, także to nie jest aż tak optymistyczny temat.
I tak i nie. Znaczy ja bym powiedział tak, że mechanizmy są te same, tylko mam wrażenie, że tych... Znaczy jeżeli mówimy o takim poziomie najwyższym tej polityki i biznesu, a nie takim pośrednim, bo im niżej schodzimy, tym więcej będziemy mieli tych pudełeczek, tych okienek, z których możemy wyjrzeć i coś tam powiedzieć. Ale jeżeli mówimy o najwyższej polityce, która jakby i na przykład przejdziemy na chwilę z LinkedIna na Twittera i się okaże, że dziwacznie tą politykę w ogóle światową, ale już lokalną, bo również u nas, prowadzi się przez Twittera, bo tak naprawdę nie ma jakichś rozporządzeń, nie ma ustaw, tylko jest konferencja prasowa i coś tam ktoś bąknie na Twitterze, to już w ogóle jakby wszystko się zaczyna dziać. I teraz my zamykamy to, to tak jakbyśmy chyba w dawnych czasach powiedzieli, że ty Trump, albo ty panie premierze, albo ty ktoś tam przez rok nie organizujesz konferencji prasowych. Stop. Znaczy, wydaje mi się, że z telewizją kiedyś to było tak, że jak ktoś nie poszedł do TVP, to poszedł do Polsatu albo do TVN-u i mniej więcej jakby było to samo, wiadomo, że te zasięgi są też różne. Albo też miał jakieś inne, bo mógł sobie zrobić konferencję prasową, którą gdzieś tam... Znaczy, można było zmarginalizować oczywiście. Ale teraz jakby, jeżeli weźmy sobie na przykład właśnie tego Trumpa nieszczęsnego, kiedy jemu zamykają prywatne konto na Twitterze, konto Białego Domu na Twitterze, konto na YouTubie, to dzisiaj aż wręcz wydał jakieś oświadczenie jego jakiś tam pomagier przez konto jakiegoś tam zastępcy sekretarza. Co powoduje, że to już jakby zupełnie jakby zmieniamy medium. To tak jakbyśmy z telewizji przeszli tutaj do gazetki jakiejś tam osiedlowej. Więc wydaje mi się, że trochę jest inny ten efekt jednak. Ale najgorsze jest to, wydaje mi się, że to nie jest kwestia usunięcia jakiegoś wpisu albo jakichś konkretnych wpisów. Tylko teraz jakby jeżeli ktoś ma usunięte konto, to nawet nie może, nie wiem, powiedzieć czegokolwiek dobrego, czegokolwiek, co by, nie wiem, miało jakikolwiek inny wydźwięk. Po prostu...
Bronić się zwyczajnie.
Znaczy, dokładnie, albo się bronić, albo, nie wiem, powiedzieć cokolwiek. No, albo, znaczy, bo generalnie jakby w zakresie odpowiedzialności cywilnej, jeżeli mówimy o procesach jakby o ochronie dóbr osobistych, to jakby działa takie zasada takiego lustra. Jeżeli ja obsmaruję kogoś na przykład w Gazecie Wyborczej, to ten ktoś, jak będzie proces, może się domagać przeprosin w Gazecie Wyborczej. Znaczy mamy taki jakby próba dojścia do tego samego zbliżonego kręgu odbiorców. Jak to jest w telewizorze, no to w telewizorze o tej samej porze, przed wiadomościami, po wiadomościach itd., itd. A teraz ktoś tam jednym kliknięciem w ogóle wymiótł i powiedział... tego pana nie będziemy obsługiwać w ogóle i jemu dziękujemy. Więc wydaje mi się, że to jednak trochę jest co innego.
Tutaj z tego, co obaj mówicie, a propos też takiego jakby prawa do publikowania w danym miejscu, to też to, co chyba ty, Krzysztof, wspomniałeś, fajne by było, gdybyśmy wiedzieli, jakie są zasady, kiedy mogą cię wyciąć albo kiedy zablokować twoje wypowiedzi. I żeby to było jasne, no bo trochę to jest tak, naraz wszyscy odcinają tego przykładowego Trumpa. Czyli jest to jak pracownik był jakiejś organizacji, przestał być pracownikiem tej organizacji, a nawet jej szefem, no i naraz jest osobą prywatną. Wcześniej właściwie moim zdaniem jakość jego wypowiedzi nie uległa jakiejś zmianie na przestrzeni tych lat, kiedy on miał dostęp.
Przepraszam, że ci wejdę w słowo. Przedtem go... Kłopot jest taki, że on cały czas jest prezydentem. I to jest dość ważne, no bo to nie jest właśnie... umarł król, niech żyje król i do widzenia, z następny proszę, i jakby tylko on jest cały czas tym prezydentem i nawet, dobra, znaczy to jest kwestia taka, że rzeczywiście regulaminy tych serwisów mówią, jak będziesz tam niedobry dla cioci, to cię odetniemy i zablokujemy, albo usuniemy twoje wpisy. I jeżeli byśmy mówili o jakichś konkretnych zachowaniach albo o czymś, co się nagle zmieniło, to moim zdaniem no, ciężko by było to bronić. Ale przecież wiemy, że jakby on przez ostatnich kilka lat jakby nie zmieniał tego tonu. To jakby wręcz się wszyscy śmiali, że jak on już siada do tego Twittera, to tam jest 30 tweetów jakby pod rząd i to są takie burze tweetowe, tak? I tylko się zmieniają edycje, czy to jest czwartkowa, czy piątkowa edycja. Więc moim zdaniem to jakby pewna przejrzystość, pewna przewidywalność tych działań już by odebrała moim zdaniem argument za tym te złe media społecznościowe. Tylko jakby taki trochę, a już właściwie to co nam teraz Trump, już nie będziemy do niego na obiad, tak jak przecież wszyscy wielcy z wielkich korporacji przychodzili na obiad i tam z nim coś doradzali, uzgadniali, już nie jest im potrzebny. No w związku z tym teraz możemy go już wyciąć i się przypodobać tym drugim. I to jest chyba główny problem tego całego, te zamieszania.
To zależy od punktu patrzenia. A może widzenia? Ja bym podsumował w pewien sposób tą część rozmowy. No bo pierwsza podstawowa rzecz dla mnie, tą, którą tu mówicie wy i ja też czuję, to jest ten element dotyczący tego mojego wizerunku i tej pewnej szczerości. Czyli bez względu, czy ja publikuję na jednym medium jako przedstawiciel firmy X, czy publikuję na Facebooku, wydając się bardziej osobą prywatną, to jednak powinna być spójność pomiędzy moim zachowaniem. To jest jakby taka pierwsza podstawowa rzecz. Druga kwestia, już jakby w zakresie tych mediów, na których jestem, to fajnie, gdyby te media, znaczy właściciele, którzy zarządzają tymi platformami, na których ja mogę się wypowiadać, mieli jasno określone reguły, żebym wiedział, że jeżeli ja naruszyłem pewien paragraf, pewien punkt, artykuł danego regulaminu, to automatycznie albo zostanę zawieszony na jakiś czas, albo wręcz zostanę wywalony. Ja wiem, że w większości my nie czytamy tych wszystkich regulaminów, ale zawsze potem byłoby łatwiej pokazać, że to jest punkt taki i taki. I czy to tak powinno być? Czy jakby z jednej strony moje zachowanie powinno być konsekwentne z myśleniem o moim wizerunku i wpływu mojego wizerunku na ludzi, z którymi pracuję, z którymi mieszkam, firmę, dla której coś robię, a z drugiej strony ci, którzy dają mi szansę publikowania, żeby też w pewien sposób zadbali o swój wizerunek, tak, żeby nie było takiej sytuacji jak teraz, że najpierw pozwalamy, bo jest nam potrzebny, a potem go wycinamy.
Mogę się tylko zgodzić z tym, co powiedziałeś, ale trochę wracając do Polski, bo myślę, że jednak przypadków typu Trump nie za dużo będzie. To jest przypadek bardzo głośny, aktualnie dyskutowany i taki też symptomatyczny, bo to wiele rzeczy się jakby zdarzyło na raz. W takiej praktyce już bardziej biznesowej, czy też politycznej, zamykanie kont się dzieje rzadko. Chociaż w Polsce były takie przykłady zamknięcia kont albo zawieszenia kont polityką. To jednak w biznesie to się prawie nie dzieje. Znaczy nie mam pewności, czy się w ogóle nie dzieje, ale prawdopodobnie sytuacji, że ktoś zamyka konto firmie, czy to jest Twitter, czy nie wiem, członkowi zarządu, czy to jest Twitter, czy to jest LinkedIn, czy to jest Facebook, jednak się chyba nie dzieje, albo się prawie nie dzieje. Tu się zastrzegam. To wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby mieć jakiś pomysł na jak już masz głos, bo to jest bardzo taka ładna fraza, to miej jakiś pomysł na to. To znaczy, dopóki nie zrobisz grubego błędu albo nie masz złych intencji, to aspekty prawne, o których Krzysztof mówi, prawdopodobnie cię nigdy nie dotkną. Znaczy tutaj to jest taka całkiem dobra strategia, po prostu mieć dobre intencje i zwyczajnie trochę uważać, to prawdopodobnie nic od strony prawnej cię złego nie spotka. Dlaczego? Wydaje mi się, że jakiś pomysł na to, po co ja używam te medium, jest samo w sobie istotny, no bo mamy dzisiaj nadmiar ludzi, którzy mają komputer podłączony do internetu i mówią w wielu różnych mediach, że to jest prawdopodobnie też element tego dzisiaj tego kłopotu, że tych mówców, tych osób, które zabierają głos, czasami mają całkiem dużą publikę, czasami mają nawet pewien wpływ na rzeczywistość przez tą publikę, jest zwyczajnie dużo.
Rzeczywiście, zejdźmy z polityków, bo i szczególnie takich tam najwyżej, natomiast jakby wydaje mi się, że trochę to idzie jednak w innym kierunku i nie do końca taki, który wydaje mi się słuszny, ale oczywiście można mieć różne względy. Natomiast inny przykład. Mamy na przykład Rzeczpospolitą, która opublikowała artykuł profesora Romanowskiego, bardzo znanego profesora, cenionego od spółek, który wprost powiedział albo zasugerował, ale jednak dość jednoznacznie, że nabycie Polska Press przez Orlen nie jest obarczone lub może być obarczone nieważnością. Znaczy pal sześć, jakich argumentów użył i tak dalej. Artykuł się pojawia, następnie znika, a następnie Orlen mówi, że pozwie profesora Romanowskiego za ten artykuł.
No to jeśli mogę od razu wejść w słowo, no to ja tutaj nie wypowiadam się od strony prawnej, tylko reputacyjnej. No co najmniej dwa ryzyka reputacyjne tu zauważyłem w swojej wypowiedzi. Po pierwsze, Orlen zaczyna grzebać w mediach, których zaczyna być właścicielem. I to jest takie ryzyko, że ktoś może tak pomyśleć. A druga kwestia jest związana z Rzeczpospolitą, która jest całkiem poważnym medium i robiąc taką rzecz, naraża się na taką...
Jakby z tym się zgadzam, absolutnie, tylko bardziej mi chodziło o inny aspekt. Znaczy, my mówiliśmy o tym, że jak mamy gdzieś dobre intencje, coś piszemy, pierwszy raz słyszę coś takiego, że prawnik, który dyskutuje o pewnych kwestiach, możliwościach, wiadomo, ile prawników, jakby jak się przejrzy komentarze na każdy artykuł, to jedni dla zabawy mówią co jakby inaczej niż inni. I nagle ktoś jakby mówi przedstawia jakiś pogląd i okazuje się, że za to, że opisał jakby pogląd prawny, zostaje pozwany. Bardziej mi chodzi o pewną wolność, o taki efekt mrożący. To teraz rzeczywiście to może trzeba rzeczywiście uważać, czy ja teraz będę mówił, że Trump to dobrze mówi, czy źle mówi. No oczywiście Trump nie będzie nikogo tu pozywał, ale to nam jakby przejdzie, jakby stanie się naszą rzeczywistością, że teraz naprawdę, jeżeli będziemy chcieli kogoś skrytykować, to będziemy się tysiąc razy zastanawiać. I to jest element mrożący debaty, taki, że być może za 3 lata jakby Orlen przegra, tak? Ale po pierwsze to będzie za 3 lata. To jest profesor Romanowski, rozumiem, sam może siebie bronić, nie musi jakby wykładać na to dużych pieniędzy, ale wyobraźmy sobie, że jest to nie prawnik, który skrytykował. Musi wynająć prawnika, musi przez 3 lata mu płacić. Zwroty kosztów sądowych, nie wiem, czy się orientujecie, ale to nie jest tak jak w Stanach, że tam ile zapłacę, tyle dostanę, tylko dostanę 300 zł zwrotu, 1000 zł zwrotu. To są jakby widełki jakiegoś rozporządzenia stuletniego. Więc dla Orlenu, rozumiem, taki proces to mają 3 piętra prawników i oni sobie po prostu to będą prowadzić dla samego fanu prowadzenia. Nie wiem, czy pamiętacie ten proces, który finansował ten założyciel PayPala, Thiel chyba się nazywa, nie jestem tam super znany, przeciwko Hulkowi Hoganowi. Znaczy Hulk, przepraszam, nie przeciwko, tylko Hulk Hogan, jeden z tabloidów amerykańskich, opublikował nagranie z sypialni Hulka Hogana. No i Hulk Hogan chciał pozwać to wydawnictwo. Oczywiście jakby okazało się na koniec dnia, że to na wydawnictwo wcześniej nadepnęło na odcisk Thielowi właśnie. Ten sfinansował mu proces, wygrał ten proces Hulk Hogan. Ta ława, bo to się chyba działo, będę strzelał, chyba na Florydzie, przyznała mu jakieś tam gigantyczne odszkodowania. Podzielili się z Thielem pieniędzmi. Firma Medium zbankrutowało, no bo nie było w stanie wypłacić i zostało w ten sposób zniszczone. Czy ten proces inwestycji media, w procesy sądowe i w ściganie, znaczy to może być kolejny krok, tak? Jeżeli ktoś kogoś skrytykował, to ja mogę bardzo chętnie zapłacić, żeby ktoś kogoś 3 lata pociągał jednak po tych sądach.
Ale przechodząc jakby tutaj do tej kwestii wypowiedzi, no bo ten przykład dotyczący profesora Romanowskiego jest też jakby ciekawym, no bo załóżmy, że on to opublikował na LinkedIn, ale on opublikował swoją wypowiedź, do której miał dowody, miał fakty. On tak naprawdę ocenił pewien stan prawny, tak? Po pierwsze, jak ja to rozumiem. Z drugiej strony podał argumenty, dlaczego nie warto tego robić. I naraz ktoś tutaj wyskakuje i go zaczyna zastraszać. No bo tak to trochę można byłoby odebrać. A z drugiej strony LinkedIn naraz chowa tą wypowiedź. To trochę mielibyśmy taką sytuację, tak? Faktycznie dochodzimy do takiego aspektu, gdzie przestajemy rozmawiać na argumenty, no bo boimy się, że nawet jeżeli mamy dobre argumenty, to ktoś za chwilę nas może usunąć z przestrzeni publicznej, a z drugiej strony jeszcze próbować nas zastraszyć, no bo ma większą siłę rażenia. No to też jest trochę przykre.
Z drugiej strony rzeczony tekst się rozszedł jeszcze bardziej niż w takim oryginale i więcej ludzi go przeczytało. No pytanie, czy to nie jest jakiś rodzaj konsekwencji za to, że ktoś próbował go schować. No, mieliśmy wiele przykładów, gdzie celebryci próbowali postraszyć przynajmniej procesami, tak powiem, biednych internautów. No i to się często w drugą stronę ta afera i ten rozgłos się kierował. Ja myślę, że przykład Orlenu znowu jest takim przykładem dość specyficznym. To jest spółka Skarbu Państwa. Mamy czasy, jakie mamy i prawdopodobnie za jakiś czas to wszystko wróci do jakiejś innej konwencji, ale wydaje mi się, że ja będę mówił o reputacji, bo na tym się trochę bardziej znam, że dzisiaj bardzo wiele osób usłyszało, że wielka spółka Skarbu Państwa w medium, o którym się mówiło, że jest za zakresie zainteresowania zakupu, w czasach, kiedy ta spółka Skarbu Państwa kupuje inne media prasowe, nagle krytykuje albo wręcz cenzuruje artykuł, który jest o tym. To jest taki... No bardzo wiele osób sobie pomyślało pewnie różne rzeczy, ale to nie jest pozytywna historia na temat tejże spółki Skarbu Państwa.
W tej sytuacji tak, zgadzam się też z tymi celebrytami, bo dużo było takich, szczególnie w sytuacji zabezpieczeń, że ktoś wnosi do sądu, żeby zakazano tak zwane udzielenie tak zwanego gag order, jak jest w UK, czyli żeby nie mówić o danym temacie. I niekiedy to są dość szeroko zapisywane te zakazy, aż wtedy oczywiście wszyscy się z tego śmieją i ten jeden nie może mówić, ale mówi cała Polska. Natomiast to się dzieje teraz, bo ja mam wrażenie, że to jest trochę taki... Nie mamy prawa precedensowego w Polsce, ale mam wrażenie, że kilka takich sytuacji i już to nie będzie wielki skandal i wielkie przejęcie, tylko za 2-3 lata, jeżeli to się będzie działo nagminnie, to nikt nie będzie już do tego przywiązywał takiej wielkiej wagi i to może się stać jakąś taką może niewygodną, ale jednak praktyką. Więc wydaje mi się, że trochę tak było generalnie na przykład z pozwami dotyczącymi, że generalnie w Polsce jest tak, że jak ktoś mnie obrazi, to ja muszę udowodnić, że to mnie obraził, a nie jakąś tam grupę ogólną, grupę ludzi. I tam były próby, że tam jak się wypowiada o osobach określonej orientacji, czy o grupie polityków, no to sądy oddalały te pozwy, bo mówiły, no nie udowodniłeś, że to ciebie dotyczy, tylko ogólnie kogoś tam. No i później się okazało, że na potrzeby być może słusznej sprawy polskich, tak zwanych polskich obozów zagłady, sądy trochę nagięły w moim odczuciu prawo i powiedziały, jeżeli ktoś tam miał kogoś bliskiego albo kiedyś był w takim obozie, to znaczy, że może dochodzić jakby o ochrony wobec takich mediów. I powstał precedens. I ten precedens może się okazać zaraz wykorzystywany w innych sytuacjach. Więc wydaje mi się, że jeżeli raz dojdzie do takiej sytuacji i teraz wszyscy tak trochę skryli się, tak jak powiedzieliśmy, będziemy obserwować, co się będzie działo. Tylko, że my to się jakby konsekwencja będzie za 3 lata. I teraz jak każdy sobie powie, no to może warto, może nie trafimy na profesora Romanowskiego, ale może i Ksiński nie ma tyle pieniędzy, może się przestraszy, może się ludzie od niego odsuną, bo to wiadomo, jak to różnie bywa. I to jakby będzie takim... Mówię tylko o tym, że jakby wcześniej nie było takich sytuacji. Nie wpadło komuś do głowy, że tam sobie jakiś prawnik lepszy lub gorszy, czy najlepszy wypisuje jakieś rzeczy, żeby nie odpowiedzieć innym prawnikiem. Pewnie PR-owo lepiej by było wziąć innego profesora od prawa handlowego, który powiedział, ty tam w ogóle się nie znasz, co ty opowiadasz i tak dalej. Albo 2 innych, żeby było 2-1.
Szczególnie kiedy mówisz, że tyle zdań ilu prawników.
No dokładnie. Znaczy myślę, że tak jak mamy spory o Trybunał Konstytucyjny, to przecież obecna opcja polityczna znalazła sobie prawników, którzy mówią, wszystko jest super, świetnie, jest wszystko poukładane jak w pudełeczku, a drudzy mówią absolutnie granda, przestępstwo i tak dalej. Więc jeżeli w tak fundamentalnej sprawie możemy się różnić, to myślę, że w takiej dość pewnie, nie jestem specem od prawa handlowego, ale w dość takiej jednak były to dość kontrowersyjne pewne wypowiedzi. To szczególnie w takiej sytuacji można było znaleźć 10 polityków, którzy by wytknęli jakieś tam błędy w rozumowaniu, tak myślę. Więc tak do tego podchodzę.
Słuchajcie, tu właściwie do tej pory poruszaliśmy taki główny wątek ja nadawca, tak? Czyli ja jestem nadawcą treści i to, co powiedzieliśmy, powinienem mieć świadomość, że ponoszę konsekwencje za to, co mówię, co publikuję. Dobrze by było, gdyby mnie nikt nie zastraszał. Dobrze by było, gdyby pewne reguły dotyczące wyłączenia mi konta były jasne, przejrzyste, znane wszystkim. Ale w trakcie tej rozmowy pojawiły mi się takie 2 wątki. Krzysztof, powiedziałeś o czymś takim, dokopać komuś. No i teraz dalej pojawiam się jako nadawca, ale działający na czyjeś zlecenie, czyli z pewną świadomością, premedytacją w imieniu swojej firmy dokonuje ataku na kogoś innego, na jakąś inną firmę. Oczywiście nie dostanę wsparcia oficjalnego, ale wszyscy w mojej firmie będą się cieszyli, że dowaliłem konkurencji. Co się dzieje w takiej sytuacji? Z czym się powinienem liczyć ja jako nadawca takiej właśnie treści na zamówienie?
Pytanie oczywiście, o kim my mówimy. Czy mówimy o LinkedInie, czy Twitterze, czy ogólnie o...
No mówmy o LinkedInie. Załóżmy, że skupmy się na LinkedIn, tak? Jestem i jakoś tam próbuję obrzucać błotem moją konkurencję.
Tutaj mamy sytuację tego pierwszego kryzysu takiego reputacyjnego, tak? No bo jakby zaraz na pewno się znajdą osoby, które dostrzegą pewne powiązania. Natomiast wynajęcie sobie osoby, która będzie o nas opowiadać, jeżeli nie zostanie to ujawnione, no to jakby nie jesteśmy w stanie dojść, to tak jak do płatnego zabójcy. No dopóki nie złapiemy... Trochę tak to działa. No dopóki nie złapiemy za rękę, nie zobaczymy, że reporterzy nie dotrą do nagrań witających się, czy tam i tak dalej osób, no to tego nie złapiemy. Ja tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć o tej takiej jakby podejściu do wolności wypowiedzi. Bardzo mi się kiedyś podobała taka wypowiedź takiego bardzo znany amerykański prawnik, bardzo kontrowersyjny w ostatnim czasie, bo tak zwany, on się nazywa Alan Dershowitz. Alan Dershowitz był wiele lat takim jednym z najlepszych amerykańskich prawników wolnościowych. Przy karach śmierci działał, przy wolności wypowiedzi bronił O.J. Simpsona, bronił Tysona. Zawsze był po lewej stronie sceny politycznej. Natomiast przy ostatnim impeachmencie stanął po stronie Trumpa. I oczywiście cały jakby ten demokratyczno lewicujący świat zaczął go tam atakować i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko zapamiętałem jedną rzecz, którą mówił Alan Dershowitz, mianowicie jak on był profesorem na Harvardzie, kiedyś ze względu na jakieś jego działania, przejęcie obrony jakiegoś człowieka, który nie zasługiwał według ludzi na to, żeby on go bronił, zaczęły być protesty i władze powiedziały, że jakby zablokują te protesty, że nie będzie jakiejś debaty. I on się temu sam sprzeciwił, bo on jakby powiedział, że samo zablokowanie debaty jest jeszcze większym naruszeniem wolności wypowiedzi niż to, że ktoś miałby go tam opluwać na tej debacie. bo on mówi, że woli, żeby była debata, żeby mógł usłyszeć, żeby mogli te osoby sami sobie jakby dokonać oceny, żeby mógł się na ten temat wypowiedzieć. Jeżeli ktoś tłamsi, wyłącza, odłącza, zawiesza, to on uważał, że to jest najgorsze możliwe rozwiązanie.
Roman, a ty co w takiej sytuacji właśnie wynajęcia na zlecenie?
Nie jest tajemnicą, że są firmy, które, czy firmy, czy bardziej osoby, które można znaleźć, które takich zleceń się podejmą, czyli takiego ataku trochę reputacyjnego. To jak ktoś dobrze poszuka, to znajdzie. Są też pewne metodologie, jak to się robi. Jak spowodować, że o jakiejś firmie się pisze źle. To zwyczajnie musi być też ciekawe na koniec dnia, bo żeby się, tak powiem, naród na to rzucił, żeby ludzie czytali, polecali, to musi być to ciekawe. Może być kontrowersyjne oczywiście, ale to musi być jakaś historia. I to też jest silny element, to znaczy ci, którzy robią to najlepiej, i znowu politycy są całkiem nieźli w tym, zwracają bardzo uwagę na to, kiedy to jest, o czym to jest, jaki to jest kontekst, w którym momencie dnia często jest. No nie jest jakąś wielką tajemnicą, że większość ataków reputacyjnych dzieje się w nocy, no bo wtedy ktoś, takich ataków przez małe a, bo to już nie chcę teraz wejść w jakąś wielką historię, ale dzieją się wtedy, kiedy śpimy, a internauci niektórzy jeszcze nie, i wtedy to się ta burza rozpętuje. Kłopot jest tylko taki, że to, znaczy kłopot, no to jest kłopot, że to trwa w minutach. Znaczy, to często ktoś wstaje rano i już jest to, jest już duży temat. Dlatego ta błyskawiczność social mediów, no jest potężną bronią. Taką, ona częściej działa w sensie negatywnym i na to chyba nie ma rady. To znaczy, żaden regulamin, żaden prawnik i żadne biuro prasowe nie jest w stanie temu zapobiec. Są oczywiście scenariusze kryzysowe, jak działać w takich sytuacjach i tak powiem, jest trochę dobrych ekspertów, którzy wiedzą, jak to robić, ale wydaje mi się, że zwykła taka zdrowo, to znaczy zasady zdrowego rozsądku ciągle tutaj mają znaczenie, to znaczy zastanów się, nim napiszesz, nim naciśniesz enter czasami. Mi się wielokrotnie zdarzyło coś napisać i tam chwila refleksji, no może nie, albo inne słowo, albo może w ogóle nie, bo to może nie jest ciekawe dla ludzi. Czyli taka bezrefleksyjność, która dzisiaj jest w social mediach, taka, no Twitter jest takim dobrym przykładem. Ktoś siedzi w samochodzie, napisze trzy zdania i naciśnie enter w telefonie. No i poszło, no. To taka mała rzecz, a jak się jest ważną osobą, ale często nie trzeba być ważną osobą, trzeba mieć trafną myśl, bo czasami jest tak, że jakiś nieznany nadawca, już nikt nie wie kto, to jest też przykład memów. Zwykle memy, które gdzieś widzimy w sieci, które czasami też polecamy, w życiu nie wiemy, jakie jest źródło tego. To jest jakiś kawałek grafiki, którą gdzieś klikamy, oglądamy, wysyłamy dalej. To już nikt nawet nie wnika, jakie jest źródło. To jest po prostu fajne, ciekawe, śmieszne i już. I to jest silna broń.
Rzeczywiście, te ataki internetowe, jakby to są takie kule śniegowe, jak to obserwuję. Ja to już obserwowałem jeszcze sprzed ery ataków internetowych, tylko patrzyłem na podstawie tabloidów, bo jakby od tego trochę zaczynałem moją taką przygodę z mediami i ochroną dóbr osobistych. I wielokrotnie to była taka sytuacja, znaczy to były dwie sytuacje. Jedna sytuacja była taka, czy reagować. Znaczy na tej zasadzie, że to były zlecenia na 3 dni i patrzymy na reakcję. Jeżeli to żre, klika, wtedy kupuje ktoś, to się serial rozwijał. Powstawały seriale i pytanie było, czy to zostawić, czy nie. W wielu przypadkach najlepiej było to zostawić, bo jeżeli nie ma jakiejś ostrej reakcji, nie można z kimś sobie wykorzystać, że ktoś się tak strasznie tym denerwuje i przejmuje i dla kogoś to jest tak ważne, to przychodzi obok i nic z tym nie robi, bo nie mam więcej paliwa. Druga sytuacja jest taka, że są te ustawki i myślę, że to też przeszło z mediów tradycyjnych do mediów online'owych. To nigdy nie ma takiej umowy, że będzie zawsze kolorowo, ładnie i bezkonfliktowo, bo to, co powiedział Roman, że to musi być ciekawe. Znaczy, kiedyś powiedział bardzo dobrą rzecz były redaktor Super Expressu Mariusz Rzymecki, który powiedział, że jak dzisiaj opublikujemy, napiszemy informację, że burmistrz uprawia seks ze świnią, to nie pozostanie nam nic innego, jak jutro pokazać to. No bo jakby to musi się gdzieś rozwijać. I wydaje mi się, że tak trochę działają media i działają te takie nasze niby uzgodnienia, co my tam będziemy robić, czy nie będziemy robić. Jak to przestaje interesować, to trzeba odwrócić o 180 stopni jakby wajchę, bo ludzi musi interesować, muszą działać dalej.
Wspomniałeś o tej świni, przypomina mi się pierwszy odcinek Czarnych Luster.
Black Mirror.
Tak, od razu taki po prostu, który mnie wyłączył, i zastanawiałem się, czy chcę oglądać kolejne po tym pierwszym.
Po tym odcinku wszyscy zaczęli mówić o tym serialu. Czyli
tak, to po prostu było takie od razu walnięcie. Słuchajcie, i teraz jeszcze trzecia rzecz, która mi wyszła w trakcie, czyli mieliśmy tak, ja jako nadawca w tych social mediach, w ogóle, czyli jak gdyby to, co robię, jestem odpowiedzialny. Ja, kiedy przyjmuję zlecenie i powinienem mieć świadomość, czy jestem właśnie takim gościem, który jest do wynajęcia i powie cokolwiek dla kogokolwiek, byleby mi tylko zapłacili. Ale pojawia mi się też trzeci aspekt obecności w mediach. Odbiorcy, no bo ci nadawcy robią to po coś, żeby, tak jak powiedzieliście, żeby ktoś to polubisiował, jak mówi Tomasz Piekot. I teraz, co z tą moją odpowiedzialnością jako odbiorcy, kiedy ja właściwie nie wypowiadam się, ale ja podpinam się pod daną wypowiedź, naciskam tego lajka, daję te brawa i cokolwiek. Jak tutaj to wygląda z punktu widzenia właśnie wizerunku, nie wiem, odpowiedzialności prawnej?
Myślę, że tu Roman będzie miał jakby celniejszy pewnie punkt, no bo odpowiedzialność taka prawna, to mniej ją widzę. Natomiast rzeczywiście już wiele razy obserwujemy, że tam prezydent coś tam polubił, albo coś zafollowował, albo ma znajomego. Jakby odpowiadamy za całą naszą obecność i trochę to jest tak, że ten nasz tam kliknięcie w buźkę, serduszko, czy cokolwiek by to było, czy kciuk do góry, bo jakby tak jakby ktoś nas nagrał, ale super. Jakby z tego, co napiszemy, co powiemy, jest przekształcane nie w hieroglif, tylko w pismo obrazkowe w postaci kciuka. I to jest taki sam odbiór tego, więc moim zdaniem odpowiedzialności, no teoretycznie, ale no nie chcę tutaj jakoś tam zbyt daleko iść, bo pod względem prawnym odpowiedzialność jest również temu, kto pomaga lub popiera lub osiąga korzyści, tak? Taka też jest odpowiedzialność. Początkowe procesy przeciwko mediom były takie, że jeżeli ja coś publikuję, no to niejako z tego korzystam, jeżeli to się sprzedaje, popieram i tak dalej. Więc nie mogę wykluczyć sytuacji, w której ktoś by właśnie szedł w tym kierunku, nie no jak jakby szerujesz, bo to też jest trochę dalej, tak? Szerujesz coś, to jest dalej, no bo to ty przekazujesz, to tak jak przy naruszeniu praw autorskich, jakiś filmik przekażesz dalej, to jakby zmieniasz krąg jego odbiorców. Również jakby kwestia tego polubienia, no może zostać odebrane jako wspieranie, popieranie i tak dalej, ale myślę, że bardziej na tej niwie reputacyjnej.
No to ja powiem tak, no w Wysoki Sądzie, jak ja kliknąłem w ten artykuł, to zdaniem Wysokiego Sądu to ja go polecam, czy uważam, że ta dyskusja jest ciekawa, czy jestem za wolnością słowa, no to myślę, że to jest niezwykle trudna kwestia, zinterpretować, co ja miałem na myśli, jadąc na rowerze i kliknąwszy coś przy okazji.
W takiej bezpośredniej formule nie, ale ja jako prawnik mógłbym to wykorzystać w procesie, kiedy ty mi na przykład gdzieś mówisz, jestem przeciwko takim rzeczom i ja cię łapię na tym, bo mówię, a proszę bardzo, polecałeś taki artykuł. I w przypadku osób publicznych prawo mówi, że ja mogę cię za coś zaatakować, mogę powiedzieć sprawdzam. Jeżeli ty mówisz jestem za tym, żeby rodzina to był mężczyzna i kobieta, albo jestem przeciwko temu, albo tamtemu. I ja wykopię coś takiego i powiem, a proszę bardzo, a tutaj to co? To mogę wykorzystać.
A główna odpowiedź jest, no nie jest optymistyczna, no bo social media wspierają rozchodzenie się złych wiadomości. No to tak są zbudowane te media, z tego żyją, za tym idą pieniądze reklamodawców, czyli prawdopodobnie ja w ogóle nie mam złudzeń i nie liczę na to, że social media są po stronie jakby tej lepszej. To znaczy one są wyłącznie po to, żeby zarabiać pieniądze, a pieniądze są zarabiane z clickbaitu, z kotków i z takiego szerowania mniej lub bardziej, ale jednak bardziej rzeczy negatywnych, kontrowersyjnych i tak dalej. Znaczy tutaj nie ma dobrej odpowiedzi. Znaczy dopóki regulatorzy nie wkroczą jakoś, bo w rozsądek reklamodawców też specjalnie nie wierzy, bo oni patrzą na zasięg i po prostu 1000 jest większy od 500 i koniec historii. Nikt nie ma refleksji, co tam się dzieje, kto to robił, w jakim kontekście i tak dalej. Czyli wydaje mi się, dopóki dopóki regulatorzy nie wkroczą jakoś do akcji, co chyba zajmie wieki, to ja bym nie liczył na to, że coś się zdarzy po stronie tychże mediów, bo ich istotą jest powielanie wiadomości średniej jakości, mówiąc najdelikatniej.
Właściwie można powiedzieć, że Roman tu bardzo fajnie już doszedł do podsumowania, bo tak naprawdę zbliżamy się do końca naszego czasu antenowego, który tu przeznaczyłem. Krzysztof, a ty jakbyś chciał tutaj właśnie w ten sposób podsumować, tak? Bo Roman powiedział, że dalej musimy liczyć na siebie. Ci, którzy mają te media, no zarabiają na tym pieniądze. Dla nich ważne jest to mięso, które tam będzie się gotowało, smażyło.
Ja bym chyba miałbym dwa słowa na podsumowanie. Po pierwsze, bądźmy świadomi tego, że to tak działa i że niewiele możemy zrobić tymi disclaimerami i tak dalej. Że możemy oczywiście gdzieś to próbować załatwić, jakby mieć jakiś argument w ręku, żeby nie zostać takim zupełnym golasem w sytuacji kryzysowej. Ale to jakby moim zdaniem to jest kwestia tego, musimy świadomie mieć świadomość, że jeżeli bierzemy udział w jakiejś dyskusji, jesteśmy w jakichś social mediach, mamy tych, a nie innych znajomych, to to nas definiuje i to może być wykorzystane jakby na plus i na minus. Jakby to jest taka sytuacja. A druga sprawa jest taka, że skończyły się czasy, że ta odpowiedzialność była daleko i nie wiadomo i tak dalej. Ta odpowiedzialność tu jest tu i teraz. Albo cię odłączą, albo cię skrytykują, albo będziesz jutro na pierwszej stronie gazety i to jest ta odpowiedzialność i tego się będziesz bać, a nie tego, że tam sąd ci pogrozi palcem, bo żyjesz tu i teraz, w tym czasie. To jakby albo dziś tracisz pracę, bo byłeś gdzieś tam, albo nie. A to, że za 3 lata będziesz musiał opublikować jakąś ramkę albo opublikować jakiś post na twoim profilu, nie będzie miało już takiego większego znaczenia.
Szanowni podcasto słuchacze, właśnie podsumowując tą naszą dyskusję, wracamy do wątku głównego. Jeżeli już macie głos, to uważajcie, jak go używacie. To wszystko będzie świadczyło o was, może być wykorzystane również przeciwko wam.
To tak jak amerykański, wiesz, jest to powiedzenie, wszystko co powiesz może być użyte przeciwko tobie. To jest, jak cię łapie amerykańska policja, to ci tak mówi. Więc oprócz tego, że możesz mieć prawnika, to właśnie chyba każdy musi usłyszeć, że wszystko co powiesz może być użyte przeciwko tobie.
No tak jak powiedział też fajnie Roman, no mechanizmy się nie zmieniają, zmieniają się tylko narzędzia, którymi będziemy my się posługiwać, albo ktoś się będzie posługiwał. Dziękuję wam bardzo. Serdecznie żegnam z Wrocławia.
Dzięki.
Dziękuję.
Zaraz na początku rozmowy Krzysztof powiedział, że bardzo lubi żarty o prawnikach. W związku z tym złapałem go za słowo i poprosiłem, aby jakiś nam opowiedział. I oto on, proszę państwa. Przed wami Krzysztof Krzyżewski i jego żart o prawnikach.
Dwa moje ulubione dowcipy o prawnikach. Jeden właściwie pasuje idealnie do tego podcastu. Pytają: matematyka, filozofa i prawnika, ile to jest 2 plus 2? Na pierwszy ogień idzie matematyk, proste pytanie, 2 plus 2, matematyk się obrusza, mówi, no oczywiście, że 4. Pytają filozofa, no ten ma już ogromny problem, mówi, to zależy, na jakiej płaszczyźnie będziemy to oceniać, jak będziemy to wartościować. Gada godzinę, nie dowiadujemy się, ile jest 2 plus 2. Pytają prawnika, ile to jest 2 plus 2. Ten głęboko patrzy w oczy pytającemu, mówi, pan co, pan podejdzie tutaj do mnie, do kantorka na pięterko. Zamykają drzwi, prawnik zasuwa żaluzję. A ile chciałby pan, żeby było? I drugi krótki dowcip, ale też w samo sedno. Adwokat dla swojego superklienta wygrywa bardzo trudny proces sądowy. Wysyła mu SMS-a i mówi: prawda zwyciężyła. Jego klient w odpowiedzi odpisuje: absolutnie, proszę natychmiast wnieść apelację.
A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy. Ale głównie online. W zasadzie tylko online. W każdym razie nowe odcinki niebawem. To pa.